Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę wywołał szok i międzynarodowe potępienie. Zachód w odpowiedzi zdecydował się na wprowadzenie bezprecedensowych sankcji ekonomicznych wobec Moskwy. Na pierwszym miejscu europejskiej agendy znalazła się kwestia jak najszybszego uniezależnienia się od rosyjskiego węgla, gazu i ropy, których sprzedaż napędza wojenną machinę Kremla. O tym, jak to zrobić, opowie Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii. Olu, w ostatnim opracowaniu Forum Energii piszecie, że w ciągu ostatnich 20 lat Polska zapłaciła za import surowców energetycznych z Rosji ponad 900 miliardów złotych. Gdybyśmy mogli cofnąć czas i zrobić jakiś taki rachunek sumienia, to co powinniśmy byli zrobić inaczej? To znaczy, jak ta nasza polityka energetyczna powinna była wyglądać w ciągu tych 20 lat, żeby to uzależnienie było mniejsze? Czy nie jest tak, że zrobiliśmy to, co mogliśmy? Czy jednak jest tak, że tego było zdecydowanie za mało i jesteśmy nadal zbyt bardzo uzależnieni od węglowodorów z Rosji?
Dzień dobry, Robercie, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście 20 ostatnich lat to jest dominacja tego kierunku rosyjskiego w naszym imporcie. Myślę jednak, że warto podkreślić, że polska polityka energetyczna, patrząc na te cele, które miała do realizacji, zawsze była bardzo mocno skoncentrowana na kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw. Tutaj w tym regionie Europy mieliśmy problemy z dostawami gazu rosyjskiego. Nie tylko my, także inne kraje z bardzo wysokim uzależnieniem od jednego konkretnego właśnie wschodniego dostawcy. I ta ostrożność, uwarunkowana też oczywiście historią, była tutaj bardzo duża. I w tym zakresie na pewno warto pochwalić politykę dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, także ropy. Ta polityka dywersyfikacji w przypadku błękitnego paliwa zaczęła się już w 2006 roku. To wtedy została podjęta decyzja o budowie terminala LNG. Trochę krytykowana wówczas, trochę się zastanawiano, czy na pewno jest to dobry pomysł, ale to jest nasze okno na świat, to morskie okno na świat. Podobnie zresztą jak w przypadku ropy naftowej, więc jeśli chodzi o te działania, one na pewno były przewidujące, nam może nie to, co się wydarzyło, bo jak słusznie określiłeś, to jest akt barbarzyński i to jest coś, co chyba nam się jednak nie śniło, natomiast te zagrożenia widzieliśmy bardzo, bardzo jasno tutaj w Polsce. Natomiast chyba nigdy nie myśleliśmy o transformacji energetycznej jako sposobie również na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przez lata ta polityka klimatyczna, dążenie do rozwoju OZE było w Polsce widziane jako coś narzuconego, niepotrzebna narracja, że to jest zupełnie przeciwne węglowi. Gdybyśmy szybciej rozwijali źródła odnawialne, na pewno tego bezpieczeństwa mielibyśmy więcej, bo warto podkreślić, że im więcej produkujemy z OZE w różnych sektorach, tym mniej zużywamy surowców, tych kopalnych, pochodzących między innymi z Rosji. Różne obszary polskiej polityki energetycznej, różne mają skutki i różnie je można oceniać dzisiaj. Częściowo dobrze, to chciałabym mocno podkreślić, a częściowo robiliśmy za mało, nie widząc szansy w transformacji energetycznej.
Skupmy się na szczególe i przejdźmy do przyszłości, no bo jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. No i ta debata na temat tego, w jaki sposób zderusyfikować tą politykę energetyczną nie tylko Polski, ale też całej Europy trwa i wydaje się, że będzie coraz bardziej się rozwijać w tych najbliższych dniach. Tak jak dzisiaj rozmawiamy, Komisja Europejska ma przedstawić propozycje rozwiązań, które mają uniezależnić Unię w średnim terminie od rosyjskiego gazu. Ale zacznijmy od węgla i naszego uzależnienia od tego surowca, jeżeli chodzi o import. Około 1/5 tego węgla, który zużywamy w kraju, pochodzi z importu, z czego 75% pokrywa Rosja. Co to za węgiel? Kto go odbiera? No i jakie byłyby konsekwencje wyeliminowania go z polskiego rynku?
Rzeczywiście węgiel, choć nie jest w tej sumie, którą wspomnieliśmy na początku, czyli w tych kosztach importu z Rosji, nie ma największej pozycji, to jednak w Polsce jest bardzo często dyskutowany. Ten węgiel, to warto podkreślić, patrząc na dostępne dane za 2021 rok, czyli od stycznia do września, w 60% był wykorzystywany przez gospodarstwa domowe. Mówię tutaj o całym wolumenie importu z różnych kierunków, no ale tak jak powiedziałeś, to jest głównie Rosja. Jakby tutaj nie możemy zejść do poziomu niżej tej statystyki, ale wiadomo, że ten węgiel jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych, a kolejne 15% to są również potrzeby cieplne, ale tym razem ciepłowni tych mniejszych zlokalizowanych głównie na wschodzie Polski. Energetyka zawodowa praktycznie z tego węgla nie korzysta, więc to są przede wszystkim potrzeby cieplne w tej chwili i to jest ten obszar, na który powinniśmy patrzeć. I powiem, że w tej chwili przygotowujemy taką analizę, żeby dokładnie sprawdzić, jak różne narzędzia, które możemy szybko wprowadzić, mogą zmniejszyć korzystanie z węgla przez gospodarstwa domowe czy przez ciepłownie. Też pamiętajmy o tym, że są możliwości zastąpienia węgla i tych kopciuchów w naszych gospodarstwach domowych. Można to próbować robić szybko. Na pewno też warto zacząć od efektywności energetycznej i tego, co bardzo mocno podkreślamy, co kompletnie nie jest spektakularne, to znaczy obniżenie temperatury raz w naszych domach, a dwa w sieciach ciepłowniczych. W całej Unii Europejskiej, jak szacowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna, obniżenie temperatury o 1 stopień spowoduje oszczędność na poziomie 10 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest polski import z Rosji. To znaczy, to jest nie do przecenienia, ile można zrobić takimi działaniami. One oczywiście muszą być masowe, muszą być wprowadzone już, musimy to robić z przekonaniem. No niestety tym przekonaniem będą też ceny, z którymi będziemy musieli sobie radzić, ponieważ no, na pewno taniej nie będzie.
Co w krótkim terminie udałoby nam się zrobić? No bo teraz mamy taką sytuację, że no ten sezon grzewczy powoli dobiega końca, chociaż początek marca jest dosyć chłodny, ale już mamy perspektywę wiosny i tego ograniczonego zapotrzebowania na węglowodory, ale w perspektywie kolejnego sezonu grzewczego, no bo mówisz z jednej strony, że efektywność energetyczna, te działania po stronie popytowej, obniżanie temperatury, ale jak w praktyce przez te najbliższe miesiące moglibyśmy się przygotować właśnie na ten kolejny sezon grzewczy po to, żeby te potrzeby importowe radykalnie ograniczyć albo wręcz wyeliminować?
Tego nie chciałabym jeszcze w jakiś sposób upraszczać. Teraz przygotowujemy taką analizę. Ona wymaga szerokich konsultacji. To znaczy wiemy, że są ciepłownie uzależnione od tego rosyjskiego węgla. Wiemy, że też nie wszystkie działania da się zrobić w bardzo szybkim terminie. Dlatego, że jeżeli myślimy o obniżeniu temperatury, to możemy to zrobić w ciągu kilku sekund. Każdy z nas, i też Państwa do tego zachęcam, może teraz wstać i sprawdzić, na jaką temperaturę ma ustawione grzejniki. To jest do zrobienia natychmiast i to podkreślam, naprawdę ma efekt. Ale termomodernizacji czy wymiany kopciuchów na źródła zeroemisyjne, na przykład na pompy ciepła, nie przeprowadzimy w bardzo szybkim terminie, więc też staramy się spojrzeć na to, ile możemy uzyskać jeszcze w tym roku. Wydaje się, że tutaj natychmiast powinny być prowadzone działania takie strategiczne jednak, nie tylko dotyczące tego roku, ale dotyczące perspektywy kilku następnych lat. Powinniśmy wyznaczać te trendy w odchodzeniu od węgla w gospodarstwach domowych, w termomodernizacji. No to jest coś, co możemy zrobić szybko, ale wiadomo też, że no w tej chwili tą opcją przestawienia się na gaz, co myśleliśmy, że jest jeszcze możliwe, nie możemy się już ratować. To się bardzo mocno zmieni.
Jest taka diabelska pokusa, no bo tak jak powiedziałaś, ten węgiel rosyjski, który jest importowany przez Polskę, to jest głównie węgiel gruby, który jest spalany w gospodarstwach domowych. Czy Twoim zdaniem państwo powinno w tej najbliższej perspektywie kolejnego sezonu grzewczego na przykład wesprzeć jakoś import tego rodzaju właśnie węgla z innego kierunku po to, żeby ograniczyć ten szok cenowy, który nastąpi, gdyby doszło do odcięcia importu z Rosji? Czy Twoim zdaniem taki krok miałby uzasadnienie? Czy powinniśmy jednak, mając z tyłu wymogi transformacji i to, gdzie dążymy, nie wspierać tego rodzaju rozwiązania, tylko skupić się już na działaniach efektywnościowych, działaniach związanych właśnie, czy to z wspieraniem termomodernizacji, pomp ciepła, czyli działaniami szeroko pojętymi, związanymi z odnawialnymi źródłami energii? Co Twoim zdaniem państwo w tym zakresie powinno zrobić?
Ważna jest kolejność działań. Jeżeli w pierwszej kolejności zapowiemy, że mamy strategię, mamy plan, jak ten węgiel długoterminowo redukować, bo tutaj nie ma, cokolwiek byśmy nie myśleli o polityce klimatycznej, w długim terminie ona ma właśnie taki cel, żeby nas uniezależnić od dostaw tych surowców kopalnych, to jeżeli w pierwszej kolejności określimy, że idziemy w tę stronę, to w drugiej jednak też powinniśmy zająć się alternatywnymi kierunkami importu. To znaczy Tego nie da się zrobić z dnia na dzień. Wiele inwestycji będzie długotrwałych. To jest kwestia też dostaw całego przemysłu, który produkuje, czy na potrzeby termomodernizacji, czy pomp ciepła, zaburzenia tych łańcuchów dostaw, ale także siły roboczej. Więc musimy mieć te wszystkie ograniczenia w głowie. Znaczy, sytuacja jest bardzo trudna, ale też działania związane z rozmowami z innymi dostawcami, co też oczywiście nie jest pierwszym pomysłem, pierwszym najlepszym rozwiązaniem, ale one będą konieczne. To tutaj nie da się tego całkowicie zastąpić tymi działaniami efektywnościowymi, o których rozmawiamy, ale to właśnie chcemy dokładnie policzyć.
Olu, przejdźmy do gazu, bo w ostatnich latach, tak jak wspomniałaś na początku, no udało nam się w znacznym stopniu zdywersyfikować te dostawy. Teraz mamy uzależnienie od gazu z Rosji na poziomie około 55%. Jednocześnie w perspektywie wygasający kontrakt jamalski, który z końcem tego roku przestanie już obowiązywać. Absolutnie niewyobrażalne byłoby jakiekolwiek przedłużanie go albo zawieranie nowej umowy, nawet w krótkim terminie, w tych warunkach, w jakich się obecnie znajdujemy i chyba nasi decydenci sobie z tego doskonale zdają sprawę. Czy ten problem gazu rosyjskiego, on się sam rozwiąże wraz z końcem tego roku? Jak sobie z tym poradzić i zwiększyć tą odporność polskiej energetyki, ale też całej gospodarki na perturbacje związane z dostawami gazu?
Na pewno nie chciałabym powiedzieć, że skoro rezygnujemy z dostaw z kierunku wschodniego, bo rzeczywiście tego kontraktu jamalskiego zdecydowaliśmy, że nie będziemy przedłużać i słusznie, jak się okazuje, wydarzenia bardzo brutalne pokazują, jak to jest słuszna decyzja, to jednak to nie jest tak, że to jest jednowymiarowe i że jeżeli Polska będzie miała zapewnione dostawy z innych kierunków, to w zasadzie możemy zapomnieć o gazie. Zdecydowanie nie. Czyli jest wiele czynników, między innymi takich, że ten gaz płynie z Rosji i także na inne rynki. My również importujemy z Niemiec. Niemcy są w tej chwili największym hubem, oni dużo importują, dużo też eksportują tego gazu. Nie będziemy tutaj znaczyć tych molekuł, ale wiadomo, że jeżeli te przerwy w dostawach będą, to będzie to miało efekt również dla Polski. My jesteśmy również krajem, który coraz więcej korzysta z gazu. Prognozy zapotrzebowania wskazywały, że to się może zwiększyć o kilkadziesiąt procent w najbliższych latach. A do tego scenariusz, o którym słyszymy właściwie od wczoraj, że Rosja może zdecydować o odcięciu dostaw gazociągiem Nord Stream 1. Wtedy oczywiście mamy inne trasy przez Polskę i przez Ukrainę, no ale wiadomo, w tej sytuacji tego też nie trzeba komentować, jak to jest trudne i również nieprzewidywalne. Konieczne jest bardzo dobre zidentyfikowanie, co w zasadzie już jest, gdzie ten gaz jest zużywany, na jakie potrzeby. Ponad połowa konsumpcji gazu to jest przemysł w Polsce. To wcale nie jest ciepłownictwo, to wcale nie jest elektroenergetyka, ale właśnie w tych pozostałych obszarach, w elektroenergetyce, ciepłownictwie, to zapotrzebowanie miało rosnąć. Więc pytanie o taką strategię gazową, która bardzo mocno określi, ile gazu jesteśmy w stanie zredukować, na przykład w przemyśle, choć tu nie wszędzie są dostępne technologie, ale coś można zrobić i jak bardzo jesteśmy w stanie ograniczyć ten trend wzrostowy w ciepłownictwie, w ogrzewnictwie indywidualnym i w elektroenergetyce. To jest na pewno coś, co musimy zrobić niezależnie od tego, jaki to będzie gaz. Zaburzenia na rynkach, zaburzenia cenowe, zaburzenia podażowe będą bardzo wysokie.
Co powinna zrobić elektroenergetyka? No bo do tej pory, jeszcze przynajmniej do niedawna, no gaz miał być tym paliwem przejściowym. Mamy wyniki ostatniej aukcji mocy, które pokazały, że w perspektywie 26 roku mieliśmy mieć co najmniej 4 gigawaty nowych mocy w elektrowniach gazowych. Był taki masowy pęd do tego, żeby budować tego rodzaju bloki, które miały zastępować stare elektrownie węglowe, które trzeba po prostu odstawić, ponieważ są już zużyte i ich stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację. Co w tej sytuacji zrobić? No bo mamy z jednej strony te kontrakty, które zostały już pozawierane, powygrywane aukcje mocy, ale z drugiej strony zupełnie nową sytuację i takie przeświadczenie, że gaz nie będzie tym paliwem przejściowym.
To nie jest łatwe pytanie. To jest pytanie wielowymiarowe, dlatego że nasz system elektroenergetyczny nie jest nowy. Z jednej strony rzeczywiście widzieliśmy po tej ostatniej aukcji rynku mocy, że pojawiły się jednostki gazowe, ale przypomnę, że one się nie pojawiły praktycznie w poprzednich 5 wcześniejszych aukcjach. Więc to są jednostki, które mają powstać dopiero w 2026 roku. Oczywiście nie możemy mieć złudzeń, że tutaj nagle sytuacja w 2026 roku będzie taka jak przed 24 lutego, przed wojną w Ukrainie i trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do gazu, ale pamiętajmy też po co jest rynek mocy. Z jednej strony miał oczywiście wesprzeć dochody wytwórców, na początku zrobił to w odniesieniu do elektrowni węglowych, ale również miał zapewnić moce, które są niezbędne w polskim systemie. To znaczy nasze jednostki są częściowo stare, częściowo bardzo awaryjne. Wiemy, że będą się wycofywać z rynku i nie każdemu blokowi można przedłużyć ten okres żywotności. I to jest nie tylko coś, co jest nieekonomiczne, ale co się po prostu kończy. Dlatego nowe jednostki nam są potrzebne i teraz nie możemy ruszyć w stronę tego gazu. I tu jest pytanie o przyszłą aukcję, o przyszłość rynku mocy, o to, jak chcemy mobilizować sektor do tego, żeby budował nowe zeroemisyjne moce, a w zasadzie co to też powinno oznaczać. Na pewno myślę, że trzeba też bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich zaburzeń na rynku w tej chwili. Trudno wyobrazić sobie mi sytuację, kiedy wszyscy mówią, no dobrze, no to nie budujmy nic. Czy to nie rozwiąże żadnego problemu w Polsce? I myślę, że każdy z tych właścicieli bloków, które mają powstać, którzy wygrali te aukcje rynku mocy, sprawdza teraz i jaka będzie sytuacja, ale no jednak powinniśmy kontynuować w tej chwili, myśląc o dywersyfikacji i myśląc o ograniczeniu tego zużycia w innych sektorach. Ja chciałabym tylko podkreślić, że to nie jest takie zużycie jak w przemyśle. Przemysł zużywa 10 miliardów metrów sześciennych gazu, połowę tego, co jest kupowane, co jest zużywane w Polsce. Gospodarstwa domowe to około 5 miliardów metrów sześciennych. Energetyka naprawdę nie jest tutaj na pierwszym miejscu. Jeżeli definiujemy, że w tym sektorze jest to niezbędne, to pomyślmy o tym, jak to wesprzeć, co dalej w przyszłych aukcjach i jak redukować to zużycie w innych sektorach.
Jak powinniśmy rozmawiać teraz z Brukselą? Bo ewidentnie jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi w ogóle o politykę energetyczno-klimatyczną w Unii. U nas do tej pory w tych debatach na temat trajektorii transformacji energetycznej tą magiczną datą był 1 lipca 2025 rok, kiedy wygaśnie możliwość dofinansowywania elektrowni węglowych z rynku mocy tych starych bloków. W tym dialogu z Brukselą czego powinien się domagać polski rząd? No bo z jednej strony no, wydaje się, że takim prostym sposobem na to, żeby móc dalej korzystać z niektórych starych bloków byłoby po prostu wydłużenie tego terminu na późniejszy okres, czy na 30 rok, czy wręcz padają propozycje na 35. Czy może wręcz powinniśmy mieć inną taktykę tutaj, to znaczy zabiegać o to, żeby komisja pomogła nam finansować instalacje wychwytu tego dwutlenku węgla. I też oczywiście pytanie o ekonomikę tego rodzaju instalacji, jak szybko można byłoby coś takiego wprowadzić, więc trochę chciałbym ciebie zapytać, jak w tej nowej sytuacji twoim zdaniem powinien odnaleźć się rząd, no i o co zabiegać w Brukseli, oprócz tego, że o jeszcze większą ilość pieniędzy na transformację, ponieważ te warunki jej przeprowadzania no, uległy znaczącemu pogorszeniu w tych ostatnich tygodniach.
Jeżeli rozmawiamy o pieniądzach, bo zacznę od końca, to na pewno to, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, to odblokować KPO. Tam są pieniądze również na transformację, tam są pieniądze, które wspomogą, przyspieszą rozwój źródeł odnawialnych. To są pieniądze także na sieci dystrybucyjne, o których nie możemy zapominać. OZE w tej chwili jest relatywnie tanie. To nie jest taka decyzja jak 10 lat temu, kiedy się wstrzymaliśmy, mówiąc, że nakłady kapitałowe będą tak ogromne, że polskie społeczeństwo sobie z tym nie poradzi. Nie, to nie jest ten moment. Te pieniądze są już na stole. My o tym jako Forum Energii mówimy od 2 lat, że to są bezprecedensowe środki na transformację energetyki, ale także na transformację regionów węglowych. I o to trzeba w tej chwili głośno wołać, bo to jest coś, po co możemy sięgnąć już w tej chwili. Jeżeli chodzi o ten pomysł na wsparcie energetyki, to na pewno nie jest łatwe pytanie. To znaczy wiemy, że na stole jest koncepcja Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Nie znamy szczegółów, nie wiemy w jaki sposób, mimo tego, że ten program, który jest, mówi o tym, że jednostki, które będą pod władaniem, które przejdą do NABE, czyli ponad 60% mocy zainstalowanych, będą się utrzymywać z rynku, no to te wątpliwości są spore, czy to rzeczywiście tak się uda. Pytanie, czy w tej koncepcji jest gdzieś zaszyta rezerwa strategiczna? O tym do tej pory nie wiemy. Nie wiem, czy otwieranie dyskusji o standardzie emisyjności na poziomie Unii Europejskiej jest najlepszym wyjściem, bo tego inne kraje nie potrzebują. To znaczy, to jest coś, co jest potrzebne Polsce. Funkcjonują rynki mocy w innych krajach. To wcale może nie być najlepsza strategia, więc bardzo dokładne określenie, ile jesteśmy w stanie dodać mocy gazowych bez dużego uszczerbku dla naszego bezpieczeństwa, ile jednostek węglowych możemy ewentualnie utrzymać dłużej w systemie i jaką metodą, jakim sposobem. To są rzeczy, które na te, powiedzmy, otwarte ramiona komisarza Timmermansa możemy odpowiedzieć: tak, mamy pomysł, ale ten pomysł musi się wreszcie pojawić na stole. Przed nami była też koncepcja odchodzenia od węgla tymi aukcjami na wcześniejsze wycofanie mocy węglowych, co też by w pewien sposób wsparło, ale dałoby jasny harmonogram. Czy dopóki my się nie uporządkujemy tutaj z ile węgla, do kiedy, w jakim terminie, kto musi odejść z tego systemu i co w zamian, to będzie bardzo trudno. No i ta świadomość, że Polska nie rozwijała dość dynamicznie OZE, przecież nadal funkcjonuje, więc nie spodziewajmy się, że nagle ktoś nam powie: dobrze, to węgiel jest tutaj mile widziany, ale w zasadzie nie patrzcie na OZE. Odblokowanie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie. Dalsze sukcesywne działania z energetyką morską, zmiana tych systemów wsparcia dotyczących odbiorców indywidualnych. To są rzeczy, które musimy robić niezależnie od tego, jaka jest narracja z Brukseli.
Kończąc temat gazu, jeszcze chciałbym Ciebie zapytać o jeszcze jedną kwestię, czyli gaz łupkowy, o którym wszyscy już bardzo dawno temu zapomnieliśmy, ale 10 lat temu cała Polska żyła perspektywą możliwości wydobycia tego rodzaju niekonwencjonalnego surowca z krajowych złóż. Po kilku latach okazało się, że jest to niemożliwe przy tak niskich cenach gazu. Teraz ceny każdego dnia biją rekordy. Oczywiście nie sposób przewidzieć, czy ta sytuacja utrzyma się w długim terminie, ale wydaje się, że przynajmniej w średnim musimy przyzwyczaić się do tego, że ceny będą bardzo, bardzo wysokie. No i znowu, czy w ramach tej dywersyfikacji, tego szukania uniezależnienia się od Rosji, polski rząd powinien wrócić do tego tematu? Bo wiemy, że w Polsce są te złoża, one nie były nigdy eksploatowane na poziomie komercyjnym właśnie ze względu na to, że te ceny były niskie, no ale teraz sytuacja uległa kompletnemu odwróceniu. Więc pytanie, czy w tym krótkim, średnim terminie nie powinniśmy również spróbować przynajmniej skorzystać z tego, co mamy w kraju.
Ten temat wraca nie tylko w Polsce, słyszymy o tym również w Wielkiej Brytanii, być może w innych państwach. I na pewno to, że zmieniają się te uwarunkowania kosztowe, będzie oznaczało, że będziemy patrzeć na te zasoby niekonwencjonalne ponownie. Natomiast w Polsce tym problemem był brak komercyjnych przepływów, to znaczy takich, które byłyby w odpowiedniej ilości i rzeczywiście eksploatacja tych odwiertów miałaby szanse ekonomiczne. I tych odwiertów nie było wiele, które jak te przepływy komercyjne zapewniały. Drugą kwestią, która była też dość istotna, były technologie. To znaczy pamiętajmy, że w Polsce pojawiły się największe firmy amerykańskie, które tylko na hasło, że być może jest ten gaz łupkowy, natychmiast zaczęły to sprawdzać. Znaczy wiemy, że się wycofały. Więc pytanie o to, gdzie te przepływy są komercyjne, które odwierty ewentualnie można by było eksploatować. Ja myślę, że spółki naftowo-gazowe pewnie już takie analizy prowadzą. Natomiast chyba to nie jest obszar, który może mieć duże znaczenie dla wydobycia wewnętrznego, ale bez dwóch zdań kwestie kosztowe bardzo dużo tutaj mogą zmienić. Ale to nie można tutaj teraz znowu, przypominając tę gorączkę łupkową, którą mieliśmy, w taki sposób już do tego na pewno nie podejdziemy.
Już nikt chyba nie uwierzy w to, że jego emerytura będzie w dużej mierze finansowana z wydobycia gazu łupkowego, jak to miało jeszcze dekadę temu miejsce. No i została nam jeszcze ropa naftowa, od której jesteśmy spośród tych trzech węglowodorów w największym stopniu uzależnieni od Rosji, ponieważ około 2/3 naszego importu i zużycia jednocześnie, bo importujemy praktycznie całe zapotrzebowanie na ropę do kraju z zewnątrz, pochodzi właśnie z Rosji. To jest znacznie wyższy stopień uzależnienia niż średnia unijna, która teraz wynosi około 25-27%. Jak zerwać tą zależność? No bo z jednej strony mamy ten naftoport, który może nam pokryć całe nasze zapotrzebowanie. Z drugiej strony no te ceny są coraz wyższe. No zresztą jak też ceny gazu i węgla też one biją rekordy, więc jak tutaj ta nasza strategia uniezależniania się od rosyjskiej ropy powinna Twoim zdaniem wyglądać?
Myślę, że tę strategię też już wprowadzamy krócej niż w przypadku gazu, ale też od kilku lat. Polskie firmy podpisały umowy na dostawy ropy z innych kierunków niż rosyjski. Wcześniej były obawy o możliwość przeróbki surowca innego niż Urals, ale już wiemy, że to technicznie jest możliwe, co jest bardzo istotne. To znaczy tutaj znowu pewne działania przygotowały nas na tą sytuację, więc z jednej strony wiemy, że możemy zwiększyć te dostawy z innych kierunków. No w tej chwili drugim dostawcą jest Arabia Saudyjska, potem także importujemy ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też infrastrukturę, co jest niezwykle istotne. Jest to technicznie możliwe, natomiast to zapotrzebowanie jest zdecydowanie bardzo duże. Ono jest skoncentrowane też w transporcie. Więc wymiar transformacji, na który nie patrzyliśmy w Polsce, że elektryfikacja transportu, która oczywiście też jest procesem długotrwałym, ma wpływ na poziom zapotrzebowania na energię elektryczną i tu jest wiele znaków zapytania, ale działania w sektorze transportowym, wsparcie elektryfikacji transportu, które jest oczywiście teraz najważniejszym rozwiązaniem dla tego sektora, dla przewozów osobowych czy transportu publicznego, to jest bardzo istotne. I troszkę szliśmy w tym kierunku, na pewno za wolno i na pewno bez takiego przekonania, że to jest aż tak niezbędne. Ale tu działania dyplomatyczne w przypadku ropy naftowej są równie istotne i my widzimy już, że są próby uruchomienia dostawców, na których nałożone były sankcje, czyli między innymi Iranu. Uwolnienie dodatkowej produkcji ropy naftowej będzie miało bardzo ważny kierunek, ale nie zapominajmy też, że ta ropa naftowa rosyjska, ona też może być przekierowana na inne rynki i dopóki Rosja ma sojuszników, którzy będą kupować tę ropę naftową, będzie to też wpływało na poziom cen i to będzie bardzo skomplikowane, ale wydaje mi się, że ten pomysł już dojrzał. To znaczy mówiłeś wcześniej o wprowadzeniu sankcji, będziemy czekać na te dokumenty Komisji Europejskiej, w tym tygodniu również nieformalna Rada Europejska. Na pewno będziemy iść w tym kierunku, niezależnie od tego, że to są koszty i niezależnie od tego, że to będzie trudne, bo koszty ponoszą w tej chwili Ukraińcy, a my wszyscy wiemy, że walczą o to, żeby ta wojna nie rozszerzyła się na inne kraje. Jeżeli my mamy coś dołożyć poza tym, co jako Polacy robimy, to na pewno mówieniem głośno na forum Unii Europejskiej, na forum międzynarodowym, że można się uniezależnić od dostaw surowców energetycznych z Rosji i że to trzeba zrobić.
To jeszcze cię tylko krótko zapytam o ten krótki termin, to znaczy, no bo te ceny sięgają już astronomicznych poziomów, też pamiętajmy o tym, że cały czas działa tarcza antyinflacyjna, która zbija jeszcze ten poziom bez obniżonego VAT-u. Płacilibyśmy teraz za popularną 95, no grubo ponad 8 zł za litr, a przy tej trajektorii wzrostu cen mieszanki Brent, która może osiągnąć na przykład w przypadku embarga na rosyjską ropę poziom $200 za bryłkę, no możemy zobaczyć te ceny grubo powyżej 10 zł. Więc chciałbym ciebie tak podpytać, co w krótkim terminie mógłby jeszcze rząd zrobić? Czy jakieś akcje, jeżdżąc rowerem, walczysz z putlerem, czy promocja kolei, czy te działania po stronie popytowej, tak? To znaczy obniżanie zapotrzebowania na paliwa, tak żeby chętniej się przysiadali do komunikacji miejskiej, na pewno też się będzie działo, no bo patrząc na ceny na stacjach, wielu będzie sobie zadawało pytanie, w jaki sposób ograniczyć te koszty, jak mniej jeździć samochodem czy innym pojazdem zużywającym paliwa. Więc co tutaj mógłby jeszcze rząd zrobić w tym najkrótszym terminie, żeby tą sytuację trochę jeszcze bardziej poprawić?
Ja na pewno kupuję hasło, które przed chwilą przedstawiłeś, jeżdżąc rowerem, walczymy z putlerem. Jestem bardzo za. No, znowu to są działania niespektakularne, ale przynoszące realne rezultaty. W tej dyskusji, którą w tej chwili mamy, no wiadomo, że nie zelektryfikujemy transportu bardzo szybko, ale wsparcie dla transportu publicznego, dla transportu intermodalnego, środki unijne miały iść na finansowanie kolei, robią to inne państwa. To wszystko trzeba w tej chwili przyspieszyć, ale też nie chcę ciebie, ani słuchaczy okłamywać, że nie będzie drożej. W krótkim terminie będzie drożej. To są rynki, które też, jak pamiętamy, bardzo mocno reagują na emocje. Rynki, które są rozchwiane tą najpierw pandemią, później odbudową popandemiczną, a teraz właśnie sytuacją geopolityczną, więc na pewno zobaczymy wyższe rachunki i to będzie trudny rok pod tym względem.
Olu, na sam koniec podsumowując, chciałbym ci zadać takie pytanie o taką twoją ogólną refleksję na temat miejsca, w jakim się znaleźliśmy, jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też Unii, ale również jeżeli chodzi o tą trajektorię transformacji, ona się jakby dynamicznie zmienia. Właściwie każdego dnia pojawiają się nowe wydarzenia, które wpływają na to, w jaki sposób myślimy i w jaki sposób przewidujemy, że ona będzie wyglądała. Ale w tych ostatnich kilkunastu dniach no, mieliśmy do czynienia no, z takimi upadkami no, wielkich dogmatów, które konstytuowały no, nie tylko politykę energetyczną Unii, ale w ogóle politykę tutaj szczególnie Niemiec. Upadł ten niemiecki pacyfizm, cała Ostpolitik, praktycznie złożyliśmy do grobu Nord Stream 2. No i jednocześnie mamy tą sytuację, że te surowce są ekstremalnie drogie, więc Jest takie przekonanie, że teraz nastąpi taka cofka klimatyczna, cofka transformacyjna. Będziemy mogli trochę więcej zużyć węgla przez dłuższy okres. Inne państwa europejskie też o tym mówią. Boris Johnson powiedział, że aby walczyć z Rosją, musimy przez pewien czas po prostu więcej zużywać tych węglowodorów z własnych źródeł, to znaczy nie będących źródłami rosyjskimi. I chciałbym ciebie zapytać, jak to będzie wyglądało? Tak? Znaczy, czy w sytuacji pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i też takiego zmęczenia i niezadowolenia społecznego, ta trajektoria transformacji nam nie skręci w jakimś zupełnie innym kierunku?
Rzeczywiście, jak mówią analitycy OSW, wyprowadzono święte krowy z niemieckiej polityki i teraz wszyscy musimy działać, by te święte krowy wyprowadzono z różnych krajów, w różnych obszarach. Myślę, że u nas bardzo istotne jest podkreślanie tego, że jeżeli przyjdzie ta cofka, o której ty mówisz, to po niej nastąpi jeszcze większa fala. Ta presja na transformację, w której w tej chwili będziemy coraz częściej słyszeć o bezpieczeństwie wewnętrznym, o tym, że surowce, oczywiście przy wszystkich znakach zapytania, bardzo nie chcę upraszczać, mówiąc o tym, że no nagle da się wszystko zrobić i że nie będziemy uzależnieni od dostaw, czy materiałów, czy metali, czy czegokolwiek na potrzeby rozwoju OZE, ale to na pewno się pojawi. To znaczy tutaj nie ma drogi odwrotu. Jeżeli nie OZE, no to co? No to surowce. I wtedy nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy za 5 lat w zasadzie już zakładając, że nie będzie Putina w Rosji i będziemy wszyscy dyskutować, no dobrze, no to może teraz wróćmy na utarte tory. No kompletnie nie. Jeśli nawet widzimy potrzebę w niektórych krajach korzystania z energii, której wcześniej nie chcieliśmy korzystać, bądź nie chcieliśmy się z nią pożegnać. Myślę tu właśnie o węglu, myślę o energetyce jądrowej. To na pewno róbmy to z głową na chwilę. To, czego brakuje, to jest strategia, jak dalej wyjść z tej trudnej sytuacji, bo na chwilę będziemy mieć ten problem wyższych cen, wyższych kosztów, bardzo niestabilnych rynków, ale potem musimy mieć rozwiązanie, żeby to ustabilizować. I tym rozwiązaniem nie jest się trzymanie tego, co już było. To na pewno.
Olu, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.